Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak, Żołnierzy Wyklęci po roku 1945. To właśnie oni walczyli z nowym okupantem Polski i systemem komunistycznym. Byli więzieni, byli torturowani przez reżim, skazywani nie tylko na śmierć, ale również na zapomnienie. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, serdecznie witam na antenie Radia Maria.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich państwa. Szczęść Boże i pozdrawiam z warszawskiej Łączki, gdzie właśnie przed chwilą zakończyły się uroczystości poświęcone tym rycerzom niepodległości, których dzisiaj wspominamy, żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym.
To właśnie oni podjęli ten ostatni rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. Rozkaz, który mówił jasno: wojna jeszcze się nie skończyła. I za podjęcie tego rozkazu spotkały ich przerażliwe konsekwencje związane z śmiercią niejednokrotnie, ale co więcej, z tą śmiercią, która wyrażała się również w zapomnieniu. Robione było wszystko, aby prawda o tych bohaterskich postawach, tych bohaterskich osobach nie wyszła na jaw, aby również i miejsca ich pochówku nie zostały odnalezione.
Dzisiaj ten rozkaz generała Leopolda Okulickiego przypomniany był, przywołany po raz kolejny na porannych uroczystościach w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tym rozkazem generał Okulicki wprawdzie rozwiązywał strukturę Armii Krajowej, ale jednocześnie bardzo wyraźnie, tak jak ojciec wspomniał, wskazywał, że ta Polska, która rodzi się w 1945 roku, to nie jest Polska wolna, że okupację brunatną zaczyna zastępować okupacja czerwona. I generał Okulicki mówił wyraźnie swoim podkomendnym: teraz wprawdzie Armia Krajowa zostaje rozwiązana, ale każdy z was staje się dla siebie dowódcą i każdy z was ma być przewodnikiem narodu polskiego w drodze do wolności, w drodze do niepodległości. I ci, którzy nie złożyli broni w 1945 roku, przez wiele lat, aż po rok 1963, kiedy zginął ostatni żołnierz wyklęty, realizowali to wskazanie: macie przewodzić narodowi polskiemu w walce o niepodległość. Dzisiaj mówimy jasno, że to, co działo się w latach 1944-63, nosi znamiona, czy właściwie jest powstaniem antykomunistycznym, największym powstaniem w dziejach Rzeczpospolitej, bo trwającym prawie 20 lat, powstaniem, w które zaangażowane było ponad 200 tysięcy żołnierzy, żołnierzy różnych formacji, mających swoje korzenie i w strukturach Armii Krajowej, i w Narodowych Siłach Zbrojnych. Żołnierzy, którzy walczyli zbrojnie o to, aby Polska nie stała się 17. Republiką Sowiecką. I to zresztą jest jeden z sukcesów żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Bo w latach 90. już w wolnej Polsce stawiana była taka teza, która często też jest teraz ponawiana, że ta walka była bez sensu, że ta walka była straceńcza, że nie mogła przynieść żadnych upragnionych czy wymarzonych owoców. No ale wtedy możemy odpowiedzieć w ten sposób: ci ludzie walczyli nie tylko o siebie, walczyli o obywateli Rzeczpospolitej, aby nie zostali zbolszewizowani, zsowietyzowani. I w tym sensie ta walka nie tylko miała głęboki sens i głęboką rację, ale też zakończyła się w dużej mierze sukcesem. Po pierwsze, nie staliśmy się 17. Republiką Sowiecką. Po drugie, tysiące akcji dywersyjnych, chociażby takich, które służyły rozbijaniu ubeckich więzień, przyniosło wolność setkom, tysiącom polskich patriotów. I wreszcie żołnierze niezłomni bardzo mocno walczyli o to, aby wbrew pomysłom ze wschodu narzucanym, polska wieś nie została skolektywizowana, nie została sowietyzowana. I to też w jakimś sensie im się udało. A zatem nie była to walka straceńcza. To była walka oczywiście w tym wymiarze politycznym i militarnym nie doprowadzona do końca, bo Polska nie odzyskała wolności na tym etapie, ale była bardzo wyraźnym oporem narodu polskiego i żołnierzy polskiego państwa podziemnego przed pomysłami, które na Kremlu się rodziły, abyśmy stali się wprost Republiką Sowiecką. Druga rzecz, którą warto dzisiaj wspomnieć, to to, że Żołnierze Niezłomni to jest to środowisko, do którego odwołujemy się współcześnie jako do źródła naszej siły, mocy i tradycji. To też warto wspomnieć, że o ile w latach 50., 60., 70. czy 80., krótko mówiąc w PRL-u, byli oni opluwani, właśnie nazywani bandytami, wyklęci, o tyle wydawało się, że wraz z upadkiem PRL-u ten proces się zakończy. Tymczasem sami widzimy i obecnie, że ta ich walka bywa wyszydzana albo wręcz deprecjonowana, albo sprowadzono do takiej konstatacji, że każdy w powojennym sporze miał rację, że rację mieli i wyklęci, i ci, którzy z nimi walczyli, bo to był spór o Polskę. I tu trzeba bardzo wyraźnie się temu przeciwstawić i powiedzieć, że to był spór tych, którzy chcieli wolnej Polski, z tymi, którzy chcieli, aby Polska była zniewolona przez rosyjską dominację, przez Kreml. A zatem w tym powojennym sporze o Polskę, w walce o Polskę, rację mieli wyklęci i z nich czerpiemy siłę, moc i te wszystkie wartości, które były udziałem ich pokolenia.
Władze komunistyczne chciały wymazać pamięć o bohaterach narodowych z powszechnej świadomości. Nie upominało się o nich też państwo polskie w pierwszych latach III RP po roku 89. Co dziś, panie ministrze, jest czynione, by przywrócić świadomość społeczeństwa o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych?
Dobrym przykładem na to, jak komuniści starali się wymazać pamięć o żołnierzach niezłomnych, jest warszawska Łączka. Przywoływane dzisiaj były wspomnienia z lat 80. podczas uroczystości, bo w tym miejscu, gdzie w latach 40. i 50. w bezimiennych mogiłach chowano straconych w więzieniu mokotowskim żołnierzy wyklętych, najpierw przywieziono wielką ilość ziemi, tak aby te groby nigdy nie zostały odnalezione. Potem jeszcze ku pohańbieniu, i to już są lata 80., na Łączce utworzono wysypisko śmieci, a wreszcie na części Łączki decyzją ówczesnego dyktatora PRL Wojciecha Jaruzelskiego, zresztą zasłużonego w zwalczaniu podziemia antykomunistycznego w latach 40. i na początku lat 50., stworzono kwaterę, w której chowano komunistycznych oprawców, prokuratorów wojskowych, katów, czyli tych, którzy mordowali naszych patriotów. W ten sposób pamięć o niezłomnych miała na zawsze być wymazana z pamięci. Na szczęście ta pamięć przetrwała, tylko przetrwała dzięki działaniom przede wszystkim tego czynnika społecznego, dzięki takim ludziom jak rodziny żołnierzy wyklętych, dzięki środowisku Ligi Republikańskiej, które jako pierwsze w wolnej Polsce w 93 roku upomniało się o wyklętych i tworzyło wystawę dedykowaną żołnierzom niezłomnym, a potem powstał wspaniały album im poświęcony. Wtedy też do tego krwioobiegu powszechnej pamięci został wprowadzony termin żołnierze wyklęci, jako ci wyklęci przez komunistów, ale nigdy nie wyklęci przez naród. Dzień, który dzisiaj obchodzimy, powstał, czy został ustanowiony z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy nastąpił za prezydentury świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego istotny przełom w postrzeganiu czynu zbrojnego żołnierzy powstania antykomunistycznego. To Lech Kaczyński jako pierwszy honorował ich i przyjmował w Pałacu Prezydenckim, wręczając najwyższe odznaczenia tym, którzy przeżyli, a tym, którzy niestety zostali zamordowani, ich rodzinom wręczane były również najwyższe odznaczenia państwowe. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, który obchodzimy po raz 13, jest już państwowym świętem, ale walka o pamięć o wyklętych trwa nadal, bo cały czas są środowiska, które, tak jak powiedziałem, podważają sens ich walki, wypaczają sens ich walki, czy też wręcz mówią, że byli to bandyci.
Żołnierze niezłomni, o których dziś mówimy, swoim życiem prawdziwie pokazali, czym jest wartość, czym są również ideały i czym przede wszystkim jest wierność prawdziwym wartościom. Panie ministrze, też mówiąc właśnie, używając tych określeń żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, wspomnijmy konkretnie z imienia i nazwiska właśnie te postaci, które dla wielu również młodych ludzi są jakże inspirujące. Widzimy, że wielu młodych sięga po życiorysy, po biogramy, chce także i na podstawie właśnie tych ludzi budować swoją przyszłość, na podstawie tych wartości, które oni wyznawali, dla których oddali swoje życie. Jeśli mógłby pan minister przytoczyć chociażby jedną z takich postaci świetlanych, która może być również przykładem dla nas we współczesnych czasach tej miłości do ojczyzny.
Dzisiaj w więzieniu na Rakowieckiej oglądaliśmy udostępnioną po raz pierwszy celę, w której siedział przed wykonaniem wyroku śmierci pułkownik Łukasz Ciepliński, bo pamiętajmy, że dzisiejsze święto obchodzone jest właśnie 1 marca, dlatego że dzisiaj przypada rocznica wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim i jego towarzyszach, którzy tworzyli czwarty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To wspaniała postać, urodzony w 1913 roku, uczestnik wojny obronnej 1939, za bohaterstwo i męstwo w bitwie nad Bzurą odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari. Potem twórca struktur Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, między innymi na Podkarpaciu. I wreszcie człowiek, który wprost mówił, w 1944-1945 roku idzie nowa na Polskę zaraza. Trzeba się jej przeciwstawiać, trzeba walczyć aż do zwycięstwa o Polskę suwerenną, wolną. Człowiek, który do końca, do wykonania na nim wyroku śmierci, a ta chwila przypadała 1 marca, w 1951 roku około godziny 15 zachował postawę niezwykle godną i honorową. Swojej małżonce mówił: nie proś ich, komunistów, o litość. Ja idę umierać za Polskę, a Polska się kiedyś o nas upomni. Tak pisał w grypsie do żony. Natomiast pisał też bardzo przejmujące, to też człowiek ogromnej wiary, w liście do syna z więzienia słowa następujące. Zadawał retoryczne pytanie, czy nasza walka ma sens, czy nasze sny o wolności kiedyś się ziszczą, i odpowiadał sam sobie, dając tym samym testament swojemu synowi, a myślę, że również i nam. Odpowiadał tak: te sny o wolności i o wspaniałej, dumnej Polsce ziszczą się dlatego, że syn zastąpi ojca. To jest testament Łukasza Cieplińskiego dla nas. My mamy być tym synem żołnierzy wyklętych, synem w sensie takim symbolicznym, ale też i wprost tamtego pokolenia, realizującym ich postulat budowy silnej, niepodległej, wolnej, dumnej Rzeczpospolitej. Postać wspaniała, postać, której poświęcona jest piękna książka, napisana też przez osobę szczególną, przez księdza Józefa Maja, który był kapelanem środowisk niepodległościowych w latach 80., między innymi duszpasterzem akademickim. Ta książka kilka lat temu się ukazała. Zachęcam do jej lektury. Zachęcam też do studiowania życiorysu Łukasza Cieplińskiego, bo to przykład człowieka, który założywszy mundur w okresie międzywojennym, walczący o Polskę, nigdy tego munduru nie zdjął, bo mundur był dla niego symbolem wolności, symbolem niepodległości, ale też jego przejmujące grypsy z celi, pogodzenie się z losem, ale te grypsy są też pełne nadziei, no to jest właściwie kwintesencja postawy również chrześcijańskiej. W Łukaszu Cieplińskim była bowiem wiara, nadzieja i miłość. Miłość do Polski i miłość do drugiego człowieka, do współobywateli.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja i cześć i chwała bohaterom.
Chwała bohaterom, cześć ich pamięci i bądźmy dzisiaj razem w tym myśleniu o przeszłości, aby budować współczesność i marzyć o przyszłości. Przyszłości takiej, jakiej chcieliby żołnierze niezłomni.
Mówił pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Zapłać.